Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chcemy zająć się listem do Kolosan, napisanym przez apostoła Pawła do kościoła, którego nie założył. Ten kościół został założony przez Epafrasa, człowieka, który nawrócił się podczas misji Pawła w Efezie i zaniósł Ewangelię do Kolosów. Kolosy to miasto w Azji Mniejszej, obecnie część Turcji. Było to miasto, w którym powstał kwitnący zbór, ale po pewnym czasie był on zagrożony niebezpiecznymi herezjami. W tym liście znajdujemy często słowo pełnia. Znajdujemy wiadomości o aniołach. Dlaczego? Dlaczego też znajdujemy wiadomości o prawie mojżeszowym? Otóż była tam pewna herezja, która głosiła, że między Bogiem a ludźmi istnieją różni pośrednicy i że ważną rolę w tym odgrywają aniołowie i że w Chrystusie nie ma tej pełni, że ta pełnia jest właśnie w różnych pośrednikach, że oni wspólnie stanowią pełnię. Głosili też, że trzeba oddawać cześć aniołom i że trzeba też przestrzegać prawa mojżeszowego. I apostoł Paweł dowiedział się od Epafrasa, że tam takie tendencje mają miejsce, i postanowił się do tego biblijnie ustosunkować. I przeczytajmy pierwszy rozdział od 1 do 23 wersetu, żeby się przekonać, jak apostoł Paweł pokazuje pierwszeństwo Jezusa Chrystusa, że on nie jest jakimś jednym z wielu pośredników, że on nie jest kimś, którego dzieło jest takim dodatkiem do Starego Przymierza, ale że w nim jest cała pełnia. Przekonajmy się i zastanówmy, jak to się odnosi do nas. Czytajmy pierwszy rozdział od 1 do 23 wersetu. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat, do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się za was modlimy. Bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was, który też doniósł nam o miłości waszej w duchu. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Widzimy już we wstępie, że apostoł Paweł zapewnia, że jest apostołem z woli Bożej, wysłannikiem Jezusa Chrystusa, który co prawda widział zmartwychwstałego Jezusa inaczej jak pozostali apostołowie, ponieważ apostołowie, większość z nich, widziała Jezusa tutaj, na ziemi, obcowali z Nim bezpośrednio. Paweł natomiast ujrzał Jezusa na drodze do Damaszku jako prześladowca Kościoła, ale widział zmartwychwstałego i został powołany świętym powołaniem, takim Bożym już przed narodzeniem tutaj na ziemi. Był powołany na apostoła, na wysłannika Jezusa Chrystusa, w którym były cudowne dary Ducha Świętego i w którym był autorytet apostolski, który wyłożył Ewangelię poganom. Właśnie żaden z innych apostołów, tylko głównie apostoł Paweł, najszerzej wyłożył, na czym polega Ewangelia Jezusa Chrystusa dla pogan. List do Rzymian jest takim sztandarowym listem, gdzie on fundamentalnie wykłada Ewangelię na użytek wierzących z pogan. On był posłany nie głównie do Żydów, ale głównie do wierzących z narodów. Zwraca się do wierzących jako do świętych i wierzących braci w Chrystusie. Pierwszy Kościół nie znał takiej nauki, że ktoś może być dopiero kanonizowany przez jakiś autorytet kościelny i uznany za świętego. List do Hebrajczyków mówi, że jesteście uświęceni krwią Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Chodzi o to, że wszyscy, którzy prawdziwie się nawrócili do Jezusa Chrystusa i przez Niego do Boga Ojca, są oczyszczeni krwią Chrystusa i są oddzieleni od tego, co pospolite, i przeznaczeni do służby Bożej. Bo święty to jest oddzielony od tego, co grzeszne, co pospolite i poświęcony Bogu. I prawdziwi chrześcijanie są takimi. I nie musi ich nikt kanonizować, żeby stali się dopiero takimi. Oni, już ich kanonizowała krew Jezusa Chrystusa, uświęciła. Mają tylko w tej wierze obowiązek trwać i ją pielęgnować. Życzy Paweł tym chrześcijanom w Kolosach łaski i pokoju. To są tradycyjne pozdrowienia. Życzy ich, żeby spłynęły nad nich od Ojca i od Jezusa Chrystusa. Ale widzimy, że chociaż Paweł nie znał tych braci tak blisko, on nie założył tego zboru, to jednak dziękował Bogu Ojcu za tych chrześcijan. I on za nich także się modlił, jak mówi werset trzeci. Był bardzo oddany również tym chrześcijanom. On troszczył się o wszystkich wierzących. I widzimy, że pierwotny Kościół to nie była przede wszystkim instytucja, to była rodzina Boża, gdzie ludzie byli zżyci więzami braterstwa w Jezusie Chrystusie, gdzie nie było coś takiego, że tu ma rezydencję, biskup jeździ luksusowymi samochodami, nikt nie ma, taki zwykły śmiertelnik do niego dostępu, chyba że może poprosi o audiencję. Nie, apostołowie byli normalnymi ludźmi, którzy mieli żywy kontakt z kościołami, zarówno tymi, które założyli, jak i z tymi, o których słyszeli, bo Paweł nie mówi, znamy waszą wiarę, mówi, usłyszeliśmy o wierze waszej. I zobaczmy, jak on mówi o tej wierze, o wierze waszej w Chrystusie Jezusie. Dziękujmy Bogu też, że mamy język polski, bo w niektórych innych językach nie da się tego oddać właściwie. Bo tu jest taka forma słowa Chrystus Jezus oddana, która wskazuje, że nie jest to wiara w Chrystusa Jezusa, ale wiara w Chrystusie Jezusie. A co to oznacza? Że prawdziwy chrześcijanin ma wiarę dzięki temu, że ma społeczność z Jezusem Chrystusem. Że trwając w krzewie winnym, może też mieć wiarę, bo beze mnie nic uczynić nie możecie, mówi Jezus. I w drugim liście do Tymoteusza 1,13 jest powiedziane, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. A więc źródłem także naszej wiary jest nasza społeczność z Chrystusem. Chrystus nam udziela Ducha Świętego od Ojca i posila naszą wiarę. I od tego, czy trwamy w społeczności z Chrystusem, z Bogiem Ojcem, zależy, czy będziemy mieli żywą wiarę. Jeśli zaniedbujemy społeczność, czy nie czujemy tego. Jeśli zaniedbamy codzienną modlitwę, karmienie się Słowem Bożym, czy nie czujemy tego, że nasza wiara słabnie, że cieleśność daje o sobie znać. Dlatego trzeba trwać w społeczności z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Wtedy nasza wiara jest posilana z góry, z nieba i przez Słowo Boże, które mamy tutaj na ziemi, w mocy Ducha Świętego. Czytamy, że to byli bracia i siostry, którzy mieli miłość do wszystkich świętych. Pan Jezus powiedział, że potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I to jest takim wyróżnikiem dziecka Bożego, że kocha ludzi wierzących. W tym tygodniu miałem rozmowę z pewnym znajomym, powiedział mi, te wszystkie zbory są zwiedzione, bo nie znają tak Księgi Objawienia. Powinni mieć co tydzień kazania tylko z Księgi Objawienia i on tak dobrze rozumieć jak ja. Pytanie, co to za postawa? Gdzie tu miłość do ludzi wierzących? Skupia się człowiek w domu, chce sam czytać Biblię, a gdzie dzieci Boże? Jeżeli Bóg Ojciec jest moim Ojcem, to inne dzieci Boże są moimi braćmi i siostrami i chcę z nimi być w społeczności, a nie uważać, że wiem lepiej od nich. Jak wiesz lepiej od nich, to im usługuj, bo jeśli ktoś jest największy wśród was, niech służy wszystkim, a nie izoluj od braci, że nie mają zrozumienia. Czytamy dalej, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. Zauważmy, że ci nasi bracia i siostry mieli podstawowe trzy cnoty chrześcijańskie. Wiarę, nadzieję, miłość. Paweł wymienia je w innej kolejności. Mówi wiara, miłość i nadzieja, ale nie kolejność jest ważna. Oni mieli życie duchowe w sobie. W nich Duch Święty rozpoczął i Słowo Boże rozpoczęło dzieło i trwali w wierze, nadziei i miłości. Jak to się stało, że stali się chrześcijanami? Czy zostali ochrzczeni jako niemowlęta i przeszli jakieś dalsze wprowadzenie w tajemnicę Kościoła? Nie, usłyszeli w ewangelicznym słowie prawdę o tej nadziei. To znaczy, że byli zewangelizowani, głoszono im Słowo Boże, oni je przyjęli, ono do nich doszło i ta łaska Boża w nich wydała plon i to Słowo Ewangelii wydawało w nich owoc i rosło. Czyli widzimy taki normalny bieg, w jaki Ewangelia do człowieka trafia, że człowiek powinien najpierw usłyszeć Ewangelię, pokutować, uwierzyć w Jezusa Chrystusa i to spowoduje wzrost. Do nich był konkretny człowiek posłany, Epafras, umiłowany współsługa, jak mówi werset 7, wierny sługa Chrystusa dla nich. To nie był ktoś, kto był urzędnikiem kościelnym, który wypełniał obojętnie swoje obowiązki, tak jak kiedyś wykładowca jeden teologii powiedział, ja wierzę w Boga, ale urzędowo. To nie był ktoś taki. To był człowiek, który był umiłowanym współsługą. To był kochany brat, który przyjął Jezusa Chrystusa do swego życia i tego Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię łaski Bożej głosił innym. I on doniósł też apostołowi o tym, że ci bracia nie tylko mieli taką miłość naturalną, taką życzliwość, dobroć, jaka z natury w ludziach może być, bo są przyjaźni, są gościnni. To nawet poganie byli gościnni, kiedy Paweł znalazł się na Malcie, okazali niezwykłą życzliwość. Nawet człowiek nienawrócony potrafi być miły. Nie każdy jest zaraz takim najgorszym grzesznikiem, jak tylko można być. Ale Paweł mówi, doniósł nam o miłości waszej w duchu. Jaka to miłość była? Ta, o której mówili z Galacjan. Owocem ducha są miłość i tak dalej. Oni mieli miłość płynącą z Ducha Świętego. List do Rzymian mówi 15 rozdział, werset 30 o miłości ducha. Duch Święty jest konkretną osobą, która ma konkretne cechy i udziela tych cech innym. I Kolosanie mieli miłość z Ducha Świętego. Taką prawdziwą, bezinteresowną, czystą miłość Bożą do braci i sióstr. Ale przede wszystkim mieli też miłość do Boga Ojca i Pana Jezusa. I Paweł, kiedy on i jego współpracownicy usłyszeli o tym, że oni naprawdę się nawrócili, że mają wiarę, nadzieję i taką autentyczną miłość z ducha, to mówi, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Zauważmy, że Paweł nie zadowolił się tym, że dobrze słyszy o tych braciach. On chciał, żeby oni dalej wzrastali, robili dalsze postępy, żeby nabywali zrozumienia, co jest wolą Bożą. To jest bardzo ważne, żeby umieć rozeznać, co jest wolą Bożą, co ja mam czynić. Bo czasami są ludzie wierzący, którzy nie bardzo wiedzą, co mają robić. I mija parę lat, oni są w kościele, ale w zasadzie są nieużyteczni. Albo nie umieją podejmować decyzji życiowych, a jak podejmują, to błędne. Chodzi o to, żebyśmy nie byli dziećmi duchowymi, ale umieli rozeznać wolę Bożą. I tu jest powiedziane we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Mądrość w sensie biblijnym to nie jest tylko wiedza, to jest też umiejętność użytkowania tej wiedzy w codziennym życiu. Że my wiemy, jak dana zasada Słowa Bożego odnosi się do konkretnej sytuacji w życiu i tak też postępujemy. I chodzi o duchowe zrozumienie. Paweł pisał do Efezjan bardzo podobną myśl, że modlił się dla Efezjan o bardzo ważną rzecz. Werset 17 i 18. aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego. Chodzi o to, że takie duchowe zrozumienie, które z ducha płynie, ono jest wzniosłe. Ono nie polega na tak zwanym chłopskim rozumie, że ocenia się typowo po ludzku, w cielesny sposób. Paweł kontrastuje mądrość tego świata i mądrość, która jest z ducha w pierwszym liście do Koryntian, drugim rozdziale od 10 do 13 wersetu. I wyjaśnia, że ta mądrość jest objawiona przez Ducha Świętego i że duchowe rzeczy należy duchowo rozsądzać, nie w sposób taki przyziemny. I dlatego on prosi, żeby oni mieli takie duchowe, z Ducha Świętego zrozumienie. Prosi Boga o to. A do czego to ma prowadzić? Abyście, werset 10 mówi, postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu. A zatem właściwe, głębsze zrozumienie woli Bożej powoduje, że my coraz lepiej żyjemy. Że wydawany jest w naszym życiu lepszy owoc. Że robimy postępy, że stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa, że nasze relacje w rodzinie, z braćmi i siostrami, z sąsiadami są lepsze, że umiemy skutecznie usłużyć jedni drugim i to się podoba Panu. I że nasze życie jest wolne od różnych brudów, nieczystości tego świata, że Pan nas oczyszcza od wszystkiego, co mogłoby nas oddalać od Jego łaski. Czytamy, wydając owoc w każdym dobrym uczynku. To nie znaczy, że Paweł głosi zbawienie z uczynków, to nie o to chodzi, ale że prawdziwa łaska, jeżeli dotknie człowieka, to przemienia jego życie i on wydaje dobry owoc. Nie dlatego wydaje dobry owoc, żeby zasłużyć na łaskę. Nie, dlatego, że okazano mu zasłużoną dobroć, zmienił się, krew Chrystusa go oczyściła, pojednał się z Bogiem i Bóg w nim działa. Bóg z góry przygotował dobre czyny, żebyśmy w nich chodzili, bo stajemy się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. I Paweł mówi, że dzięki temu będą dalej wzrastać w poznawaniu Boga. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli my robimy użytek z tego poznania, które mamy, wprowadzamy to w czyn, żyjemy tym, to nasze poznanie się pogłębia. A jeśli my na przykład zaniedbujemy to, co usłyszeliśmy, nie stosujemy tego w życiu, to po prostu stoimy w miejscu. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza 8:18, baczcie więc jak słuchacie, albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. A więc bardzo ważne jest, żeby przyswajać sobie naukę Bożą i stosować ją w życiu, bo wtedy Bóg na miarę naszego posłuszeństwa da nam jeszcze większe poznanie. Jesteśmy posłuszni w jednym, Bóg objawi nam więcej. Ewangelia Jana 3 rozdział mówi, kto postępuje zgodnie z prawdą. Czyli prawda nie jest po to, żeby ją znać tylko, żeby postępować zgodnie z nią. Pan Jezus powiedział, jeśli kto chce pełnić wolę Ojca mojego, ten pozna, czy moja nauka jest od człowieka. 7 rozdział Ewangelii Jana. Już tak parafrazuję, tak streszczam. Chodzi o to, że kto chce pełnić wolę Bożą, ten będzie miał coraz większe poznanie i kto ją rzeczywiście pełni. Będzie wzrastał, nie będzie zastoju w życiu chrześcijanina. Ktoś powie, no bracie, tu nam wysokie wymagania stawiasz. Ale to nie jest o własnych siłach. Werset 11 mówi, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego. Co to znaczy według potęgi chwały Jego? To znaczy stosownie do potęgi samego Boga my jesteśmy utwierdzani. Jak mówi list do Efezjan, wierzymy dzięki przemożnej sile Jego. To znaczy, że mając społeczność z Bogiem, mamy do dyspozycji potężną moc Ducha Świętego i ta potężna moc Ducha Świętego umacnia nas ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości. Co to jest cierpliwość? Cierpliwość to znoszenie trudnych ludzi. Czy mamy taką moc, czy modlimy się o taką moc, żeby umieć znosić trudnych ludzi? Niektórzy z nas mają niewierzących członków rodziny, nienawróconych. Na przykład niektóre siostry może mają nienawróconych mężów. Mężowie mają nienawrócone żony. Niektórzy późno się nawrócili i dzieci mają nienawrócone. Niektórzy mają przykrych współpracowników w miejscu pracy. Niektórzy mają trudnych sąsiadów czy krewnych. Bóg jest w stanie nam udzielić takiej mocy z Ducha Świętego płynącej, że będziemy dzielnie znosić trudnych ludzi i będziemy do nich z łagodnością. Będziemy stanowczy, nie damy sobie narzucić czegoś złego i nie będziemy się wplątywać w coś złego, ale będziemy umieli łagodnie znosić ich złe zachowania. I są dowody na to, że można nawet pozyskać nienawróconych krewnych, czy przyjaciół, czy znajomych przez nasze takie łagodne postępowanie chrześcijańskie wzorowane na Chrystusie, w mocy Ducha Świętego. Świadectw jest doprawdy wiele, gdzie ja osobiście znam siostrę, która miała męża ateistę, ale konsekwentnie modliła się, a nawet pościła za tego męża i starała się być dobrą chrześcijanką. Jaki jest efekt? Nie tylko ten mąż ateista jest wierzącym, ale i dwaj synowie są wierzący. Walczyła o tą rodzinę i była świadectwem. Także jest to dostępne, drodzy. I mowa też o wytrwałości. Wytrwałość to znoszenie trudnych sytuacji. Możemy mieć różne trudne sytuacje. Widzę starsze osoby. Może zdrowie już upada, może pamięć zawodzi. Nie są to dni, o których powiesz, że podobają mi się, mówi Księga Kaznodziei, prawda? Dolegliwości są, już jakieś cierpienia, ale Bóg ma wszelką moc, aby nam dać to znieść. Może ktoś jest młodszy, a już ma poważną dolegliwość. Bóg da wytrwałość, że to zniesiemy. W tej chwili nie ma w naszym kraju też prześladowań, ale być może niektórzy z nas mają przykrości w swoich rodzinach czy wśród sąsiadów z powodu swojej wiary. Wytrwałość jest potrzebna, żeby znosić takie sytuacje i wiele innych. I mamy z radością dziękować Bogu Ojcu za to, że nas przeniósł z królestwa ciemności do królestwa swojej światłości, do dziedzictwa świętych światłości, jak tu jest powiedziane. To jest dziedzictwo dla nas, dzieci Bożych. Że nas wyrwał, to nie było takie słabe działanie Boże. On nas wyrwał, przeniósł nas z jednego królestwa, w którym dominował szatan, jego demony, do królestwa swego umiłowanego Syna. To jest cudowna łaska. My codziennie dziękujmy na kolanach za to, co się stało w naszym życiu. Że Bóg nas ogarnął swoją łaską, że pociągnął nas do Jezusa Chrystusa, tak jak mówi Jezus, wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie. Bóg ma wszelką moc, żeby doprowadzić do Jezusa Chrystusa. I w Jezusie Chrystusie mamy to odkupienie, odpuszczenie grzechów przez Jego krew. I to jest cudowne, co się stało w naszym życiu. I Paweł jest świadom tego, że Kolosanie o wielu z tych rzeczach słyszeli, ale stara się w modlitwach walczyć o to, żeby byli umocnieni. A teraz i na piśmie zachęca ich do takiego dalszego wzrostu. I my też nie powinniśmy zadowolić się tym poznaniem, które mieliśmy powiedzmy 10 lat temu. Powinniśmy ciągle wzrastać. Nie powinniśmy stać w miejscu. Słowo Boże niech nas nie opuszcza, niech nie zarasta kurzem. Jeśli wzrok nas już zawodzi, że nie możemy czytać, bo jesteśmy starsi wiekiem, to poprośmy kogoś o nagrania. Dzisiaj są nagrania całej Biblii. Więc korzystajmy z tego Słowa Bożego. I teraz Paweł przechodzi, można powiedzieć, do obalenia herezji, jaka była wśród przynajmniej niektórych członków zboru w Kolosach. Paweł przechodzi do wywyższenia Jezusa Chrystusa, do pokazania Jego pierwszeństwa. Nawiązuje do Zbawiciela, w którym jest odkupienie i mówi, On jest obrazem Boga niewidzialnego. W Grece występuje tu słowo, od którego pochodzi nasze słowo ikona. Chrystus jest obrazem Boga, ale w jakim sensie? Wczoraj mówiliśmy z listu do Hebrajczyków, że tam jest użyte w pierwszym rozdziale słowo charakter. Że Chrystus jest dokładnym odwzorowaniem natury swego Ojca. Że On nie jest kimś tylko podobnym do Boga. On jest dokładnym odbiciem swego Ojca. Tak jak powiedzmy jest wzorzec monety, i od niej wszystkie monety są takie same, jak się z tego odlew robi. On jest dokładnym odwzorowaniem natury samego Boga. To znaczy, jak powiedział swoim uczniom, kto mnie widział, widział i Ojca. Jak mówi Ewangelia Jana, Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Bóg, lub według innych rękopisów, jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, On o Nim opowiedział. To znaczy, że Chrystus jest w tak bliskiej relacji z Ojcem, jakby przebywał na Jego łonie. Nikt inny nie ma takiej więzi z Bogiem Ojcem jak Jezus Chrystus. I On doskonale we własnej osobie objawia nam Boga niewidzialnego. Bo Boga Ojca nikt nigdy nie widział. Pierwszy list do Tymoteusza mówi, że On mieszka w światłości niedostępnej. Że Jego nikt z ludzi nigdy nie widział i widzieć nie może. Natomiast Jezus Chrystus jest doskonałym objawieniem Boga. On jest nazwany pierworodnym wszelkiego stworzenia. Co to znaczy? Świadkowie Jehowy i inni antytrynitarzy, którzy walczą z Trójcą Świętą, z boskością Chrystusa, twierdzą, tak, zalicza się do tych wszystkich stworzeń. Nic bardziej błędnego. Jezus nie jest tu nazwany pierwszym stworzonym, a jest takie w Grece słowo, tylko jest nazwany pierworodnym. A co znaczyło słowo pierworodny w Starym Testamencie? Wiadomo, że oznaczało pierwszego syna, który miał prawo do dziedziczenia wszystkiego podwójnie, tak? Największy dział miał syn pierworodny, ale oznaczało też kogoś przodującego, kogoś najważniejszego. Zajrzyjmy do Psalmu 89, werset 21 i 28. Znalazłem Dawida, sługę mego, namaściłem go świętym olejem moim. I werset 28. Ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. Zaraz, zaraz. Czy Dawid był pierworodnym synem Isajego? Był najmłodszy, że trzeba go było szukać dopiero jako pasterza, przywołać, bo jego ojciec nie brał pod uwagę jako kandydata dla Samuela, który przyszedł namaścić króla. I jak to możliwe, że kogoś można uczynić pierworodnym? Jak można kogoś uczynić pierworodnym? Jeśli z natury się nie urodził taki, to nie będzie pierworodnym. A jednak Bóg mówi, że Dawida miał uczynić pierworodnym. Następna linijka wyjaśnia, najwyższym wśród królów ziemi. A co to oznacza? Że pierworodny w takim głębszym sensie starotestamentowym to ten, który ma pierwszeństwo. Ten, który przoduje, który jest najważniejszy. Podobną myśl zawiera Księga Jeremiasza, 31 rozdział, a werset 9, ostatnia część. Gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym. Przepraszam bardzo, kto był pierwszy, Manasses czy Efraim? Manasses, bo to jest mowa o dwóch synach Józefa, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, że pierwszy urodził się Manasses, drugi Efraim. A jednak Jakub przepowiedział, że przodującym będzie Efraim. I w północnym królestwie izraelskim, dziesięcioplemiennym, przodującym plemieniem, które miało pierwszeństwo wśród Izraela, był Efraim. Do tego stopnia, że Księga Ozeasza, mówiąc o Izraelu, używa słowa Efraim. Bo Efraim był tak potężnym, ludnym narodem pośród Izraela, że miał pierwszeństwo, że stał się synonimem samego Izraela. I teraz dopiero rozumiemy, że Pan Jezus, będąc nazwany pierworodnym wszelkiego stworzenia, nie zalicza się do tego stworzenia. On jest, jak mówi Biblia Tysiąclecia, pierworodnym wobec każdego stworzenia. To znaczy ma pierwszeństwo przed wszelkim stworzeniem. Dlaczego? Ponieważ jest Jego stwórcą, o czym mówi zaraz werset 16. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Zauważmy, tu nie ma żadnych wątpliwości. Chrystus wszystko stworzył i stworzył nie tylko rzeczy widzialne, ale i niewidzialne. I stworzył też wszystkie hierarchie aniołów, o których zbyt wiele nie wiemy, bo jest tu mowa czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Dlaczego to było takie ważne dla Kolosan? Bo drugi rozdział, werset 18 mówi, niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom. Byli tam ludzie w kościele w Kolosach, którzy czcili aniołów. Paweł nie pozostawia żadnych wątpliwości. To jest złe, niedopuszczalne. Dlaczego? Ponieważ jest ktoś większy, kto zasługuje na waszą cześć. Jest ktoś, kto sam stworzył aniołów i on się nie zalicza do jednego z wielu pośredników prowadzących nas do całej pełni, ale w nim jest ta pełnia. On jest tym, który wszystko stworzył. I wszystko nie tylko przez niego zostało stworzone, ale i dla niego zostało stworzone. To znaczy on jest dziedzicem wszystkiego i wszystko jest jego własnością. W Dziejach Apostolskich, 3 rozdziale, wersecie 15, apostoł Piotr powiedział, zabiliście sprawcę życia. Jezus Chrystus jest sprawcą życia. W Nim jest życie. Ewangelia Jana mówi, że w Nim było życie, a życie było światłością ludzi. W Nim jest to życie fizyczne wszystkich stworzeń, Jak wczoraj się przekonaliśmy z listu do Hebrajczyków, on podtrzymuje wszystko swoim słowem, to znaczy on nie tylko stworzył cały wszechświat, ale on podtrzymuje też życie wszystkich stworzeń, także nasze, ale w nim jest też to życie duchowe. Bo tak jak Ojciec wzbudza umarłych duchowo, a w przyszłości przez Chrystusa będzie wskrzeszał umarłych cieleśnie, tak Chrystus wzbudza umarłych duchowo do życia duchowego, a w przyszłości wskrzeszać będzie do życia cielesnego, zmarłych fizycznie. I czytamy, że On jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Zobaczmy, Chrystus był przed stworzeniem. Nigdy nie uwierzmy szatańskiemu kłamstwu, że Jezus Chrystus jest pierwszym stworzeniem Bożym. On istniał przed wszelkim stworzeniem. Wszystko przez Niego się stało, bez Niego nic się nie stało, co się stało, jak mówi Ewangelia Jana. On nie miał początku w czasie. On jest zrodzony, a nie stworzony. I On był przed wszelkim stworzeniem. I wszelkie stworzenie Mu swoje istnienie zawdzięcza. I wszystko na Nim jest też ugruntowane, to znaczy, że On podtrzymuje całe to stworzenie. Czy widzimy, jak wielkie jest pierwszeństwo Jezusa Chrystusa? Czy widzimy, dlaczego możemy nazywać Go całkowicie swoim Panem przez duże P? On jest dodatkowo, jeszcze czytamy, głową ciała, Kościoła. Dzisiaj tworzą się najróżniejsze zbory, społeczności i najczęściej we wprowadzeniu do statutu danego wyznania czy zboru jest informacja, że opiera się na Piśmie Świętym. I jak potem się czyta ten statut, to często to odbiega od Pisma Świętego, co dalej jest napisane. Dlaczego? Bo ludzie chcą zarządzać Kościołem bez głowy Kościoła, a my mamy poddać się głowie Kościoła, znać Jego Słowo, kierować się Słowem Bożym, kierować się nauką Chrystusa. On jest głową Kościoła. Żaden człowiek nie może traktować Kościoła tak, jak kiedyś mówiono o PRL, że PRL to było prywatne rancho Leonida Breżniewa. I Kościół to też nie może być prywatne rancho. Tym, który kieruje Kościołem, jest Jezus Chrystus. To nie znaczy, że nie potrzebujemy pasterzy, nauczycieli, ewangelistów i tak dalej. Potrzebujemy. Ale to mają być słudzy nasi dla Jezusa Chrystusa. Oni też podlegają Chrystusowi. Chrystus jest początkiem, pierworodnym z umarłych. W jakim sensie Jezus jest pierworodnym z umarłych? Przecież wiemy, że sam wskrzesił syna wdowy z Nain, wskrzesił Łazarza, wskrzesił córkę Jaira. Ale oni wszyscy potem poumierali. Chrystus jest pierwszym, który zmartwychwstał do nieśmiertelnego życia. I już nigdy nie umarł i nie umrze. I On we wszystkim ma pierwszeństwo, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby właśnie w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. I naprawdę my nie potrzebujemy uzupełniać nowotestamentowej wiary na przykład medytacją chrześcijańską, albo na przykład jak po Soborze Watykańskim II w Kościele Katolickim niektórzy próbowali wzbogacać chrześcijaństwo medytacją wschodu, buddyjską czy jakąś tam hinduistyczną, czerpać z tych innych źródeł, żeby wzbogacić tego Chrystusa. Jeżeli ja mam Chrystusa, w którym jest cała pełnia, to czym mam Go jeszcze wzbogacić? W Nim jest cała pełnia. Niektórzy chrześcijanie dzisiaj wahają się, zastanawiają się, może tak wzbogacić chrześcijaństwo judaizmem. Ile tam pięknych zwyczajów, tradycji, i kolorowych, i muzyka wspaniała, i wiele ciekawych, mądrych myśli. Ale prawda jest taka, że Chrystus schodzi na dalszy plan, jak próbujemy wzbogacić chrześcijaństwo judaizmem. Wtedy jest mało Jezusa, wtedy bez końca się mówi głównie o Izraelu. Ja też, żebyście mnie dobrze rozumieli, ja studiowałem hebrajski, uczestniczyłem nawet w szabatach, widziałem różne rzeczy, znałem różnych ludzi. Po prostu bardzo się interesowałem kulturą żydowską i znam to. Nawet według niektórych źródeł mam pochodzenie żydowskie. Ale o co chodzi? Jak ja poznałem Jezusa Chrystusa, zobaczyłem Jego chwałę, Jego wspaniałość, to ja wiem, że ja w Nim mam wszystko. I ja nie potrzebuję Go niczym wzbogacać. Ja mogę przeczytać tą czy inną książkę, mogę się uczyć z takiego czy innego komentarza biblijnego, ale to wszystko jest drugorzędne w stosunku do pełni, którą mamy w Chrystusie. I dlatego musimy pamiętać, że nie musimy niczym Go upiększać, tego Chrystusa. W Nim jest cała pełnia boskości. I jak mówi drugi rozdział, werset trzeci, że w Nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Jak tu czytamy? Niektóre skarby mądrości i poznania? Wszystkie. Więc po co szukać? Co to nam da? Najczęściej da nam to, że Chrystus zejdzie na dalszy plan. Wierzcie mi, znam takich chrześcijan, mam takiego na przykład przyjaciela, który tak siedzi w Talmudzie, że niesamowite. Po prostu taką ma wiedzę. Często rozmawiamy, jak się spotkamy, bo on mieszka daleko ode mnie, ale on mówi, że przyznaje mi, że większość tego, co dzisiaj chrześcijanie robią, próbując wzbogacać chrześcijaństwo judaizmem, to parę wybranych gadżetów ze Starego Przymierza dla prawdziwego Żyda to jest parodia. On nie uważa tego za prawdziwy judaizm. On uważa, że po prostu wybrali parę elementów i jeszcze często niepoprawnie. Często to byli ateiści, którzy stali się dopiero chrześcijanami i później próbują coś tam żydowskiego wprowadzić. I dlatego na przykład jeden z braci, z którym mam kontakt z Izraela, Baruch Maos, taki pisarz chrześcijański, żydowski, wierzący, napisał, że niektórzy nawróceni z Żydów ortodoksyjnych wolą być w dobrym zborze chrześcijańskim niż w takim zborze, który imituje tylko Żydów, a nie jest to naprawdę nic prawdziwie żydowskiego. Tylko tam parę elementów wybrali, gadżetów i już myślą, że to jest żydowstwo. Także spójrzmy też i na to, bo Paweł też i o tym mówi w 2 rozdziale 16 i 17 wersecie. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta, lub nowy księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Mamy rzeczywistość w Chrystusie, więc po co wracać do cieni? Co to nam da? Owszem, to ma pewne piękno, ale chwała Chrystusa przewyższa to wszystko. I dlatego pamiętajmy, jak wielkich rzeczy Bóg dokonał w Chrystusie. Werset 20 mówi, że przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Nigdy nie wierzcie świadkom Jehowy, którzy wam mówią, no co, krzyż to narzędzie zbrodni, w jaki sposób można takie coś czcić? Krzyż to nie jest narzędzie zbrodni przede wszystkim w Nowym Testamencie. Krzyż to w Nowym Testamencie to jest środek do pokoju. Pokoju między Bogiem a człowiekiem i pokoju między ludźmi. On działa i pionowo, tak, tabelka pionowa między nami a Bogiem i poziomo między ludźmi. Daje pokój ten krzyż i nie trzeba go zamieniać na jakiś pal, żeby nikogo nie obrazić. To jest krzyż, stary szorstki krzyż, który trzeba cenić. Bo dzięki temu krzyżowi my, niegdyś obcy, wrogo usposobieni, których uczynki były złe, ja wam nie powiem, jakie moje uczynki były złe, ale naprawdę byłem rogatą duszą, jak byłem młodym człowiekiem. Daleko byłem od Boga. I potem jeszcze trafiłem do sekty na 18 lat. Można powiedzieć, człowiek beznadziejny, ale łaska Boża jest dla beznadziejnych. Łaska Boża jest dla ciężkich przypadków. Łaska Boża jest dla tych, na których już świat położył kreskę. I nawet jeśli kiedyś nie byliśmy przychylni Chrystusowi, to przez krzyż Jezus Chrystus pojednał w swoim ciele nas. I nie tylko, żeby nas uwolnić od grzechu, ale w przyszłości, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, On nas stawi przed Bogiem Ojcem już doskonale uświęconych, nieskalanych, nienagannych. W przyszłości staniemy się dziećmi Bożymi w całej pełni. Będziemy w nieśmiertelnych, chwalebnych ciałach. Będziemy wolni od choroby, od cierpienia, ale przede wszystkim od grzechu. To Pan Jezus dopełni naszego dzieła uświęcenia. To Bóg Ojciec dopełni go. Pierwszy list do Tesaloniczan mówi, 5 rozdział, werset 23. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Zobaczmy, Bóg dopełni naszego dzieła uświęcenia. My mamy dbać o swoją pobożność, ale wszelkie chcenie i wykonanie daje Bóg. Mamy wytrwać w wierze, jak mówi werset 23, ugruntowani i stali i nie zachwiać się w nadziei opartej na Ewangelii. Mamy zachować tę Ewangelię, taką, jaką słyszeliśmy. Mamy trwać w wierze. I Bóg, który rozpoczął w nas dobre dzieło, On też je dokończy. List do Filipian zapewnia nas, 1 rozdział, werset 6, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Dlatego trzymajmy się naszego Pana, módlmy się o tę łaskę wytrwania i trwajmy w tej Ewangelii, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, jak mówi Paweł. I my też bądźmy gotowi głosić. naszym całym życiem, naszym całym postępowaniem, ale też słownie. Najprostszy chrześcijanin, najmniej zdolny, jest w stanie opowiedzieć swoje świadectwo nawrócenia. Jest w stanie powiedzieć, kim byłem kiedyś, kim jestem teraz, dzięki czemu to się stało i co dzięki temu zyskałem. Najprostszy chrześcijanin może nawet w 5 minutach powiedzieć o swoim Panu. Dlatego wracajmy do tego listu do Kolosan. Zobaczmy, jak Chrystus jest tu pokazany. Nie jako jeden z wielu pośredników, co jest ważne w naszym kraju, gdzie wielu ludzi modli się: orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, tak, do Maryi. Więc widzimy, że upatrują w Marii, Matce Pana Jezusa, coś więcej niż Słowo Boże pozwala widzieć. Wielu upatruje w świętych pośredników, ale my mamy jednego, jedynego, w którym jest cała pełnia, który wszystko stworzył, który jest przed wszystkimi rzeczami, wszystko podtrzymuje także. I w Nim możemy, drodzy, się rozwijać. Trwajmy też w wierze, w nadziei, miłości. Badajmy siebie, czy trwamy w tej wierze, czy trwamy w miłości, czy trwamy w nadziei. Bardzo ważna jest dla nas nadzieja, drodzy. Kiedy chrześcijanin traci nadzieję, ulega przygnębieniu. Inne rzeczy go wciągają. Świat zaczyna go pociągać. A kiedy widzi w perspektywie duchowo to, co go czeka, inaczej patrzy na życie. Nie daje się skusić atrakcjom tego świata. Dlatego, drodzy, módlmy się, abyśmy postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, abyśmy nabierali właściwego poznania, wzrastali w dobrych uczynkach, w poznaniu Boga. Niech Bóg nam w tym dopomoże, żebyśmy wyciągnęli lekcje z listu do Kolosan i nie dawali się wodzić przeróżnym i obcym naukom, bo dobrze jest umacniać serce łaską, a nie jakimiś pokarmami, jak mówi Paweł w liście do Hebrajczyków. Dobrze jest trwać w łasce, dobrze jest skoncentrować się na tej Ewangelii łaski Bożej i wydawać owoc ku chwale Boga. Niech Bóg nam w tym dopomoże, żebyśmy nie dali się ponieść wielu rozlicznym wiatrom nauki, które dzisiaj przewalają się przez nasz kraj i przez cały świat. Niech Chrystus będzie dla nas wywyższony w naszym duchu, w naszym sercu, w naszym życiu, na naszych ustach. I niech będzie naszym prawdziwie Panem. Niech nie będzie takiej sfery naszego życia, która jest prywatną sferą. Wara, Panie Jezu, ja Cię nie dopuszczam do tej sfery. Tu mogę robić, co chcę. Nie. Niech całe nasze życie będzie poddane Jemu. Pamiętajmy, że w Nim jest nasze życie i duchowe, i cielesne. On podtrzymuje nas i On nas odkupił. Niech Bogu będzie chwała za to wszystko. Amen.